Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Witam serdecznie. Moim gościem jest wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Dobry wieczór. Witam serdecznie.
Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu.
Zanim przejdziemy do edukacji, trochę takiej mocnej polityki. Adam Glapiński. Wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Dlaczego stawiacie prezesa Narodowego Banku Polskiego, wy jako koalicja, przed Trybunałem Stanu za to, że ratował polską gospodarkę w pandemii?
Pytanie z tezą. Oczywiście niestety nie ratował polskiej gospodarki w pandemii.
Dostarczał płynność. Zrobił luzowanie ilościowe. Wszystkie banki centralne na świecie to robiły.
No dobrze, ale prezes Narodowego Banku Polskiego musi działać zgodnie z konstytucją. Jego podstawowym zadaniem jest to, żeby zadbać o wartość złotego. I to jest wpisane w konstytucję. Natomiast jego działania przyczyniły się do tego, że inflacja wzrastała. On wręcz po to, żeby dostarczyć pieniądze rządowi, przez długi czas sprzyjał inflacji, co doprowadziło do tego, że my jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie mieliśmy jednak dosyć wysoką inflację. Dodatkowo rzeczywiście być może niektóre banki mają prawo do skupywania obligacji, ale w polskim systemie tego nie ma. Dodatkowo on się bardzo angażował w kampanię wyborczą. Przypomnę, że zgodnie też z konstytucją Narodowy Bank Polski ma być apolityczny. No i dodajmy jeszcze to, co się stało ostatnio, czyli przy tworzeniu budżetu wprowadzał w błąd rząd, wtedy jeszcze Mateusza Morawieckiego, ale być może szykując się pod zmianę rządu, informując, że Narodowy Bank Polski ma zyski, to w wysokości bodajże 6 milionów złotych, a ostatecznie wiemy, że ma stratę i to kilkunastu milionów.
Wymieniła pani cały zestaw zarzutów. I część tych zarzutów to są naprawdę dosyć solidne podstawy do tego, żeby stawiać...
Nie wymieniłam cały. Powiedziałam jeszcze na przykład kwestia zarządu, któremu blokował dostęp do informacji zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Części członków zarządu. Ale ten pierwszy element, od którego rozpocząłem, punkt numer jeden na tej liście zarzutów wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego jest takim, który... Szczerze mówiąc, budzi moje zaniepokojenie i budzi bardzo negatywne komentarze ze strony wielu ludzi, którzy ekonomią się zajmują, dlatego że nawet jeżeli zgodzimy się do tego, że prezes Glapiński wykroczył poza swój mandat, to zrobił to dlatego, że mieliśmy absolutnie niestandardową sytuację. Mówimy o pandemii i mówimy o sytuacji, w której gdyby nie to wsparcie, to... istniało spore ryzyko, że wielu polskich przedsiębiorców straciłoby płynność i mielibyśmy masowe bezrobocie.
Mówimy o pandemii, w której dzisiaj mamy raport NIK-u, w której niektórym nie przeszkadzało to, żeby dawać swoim zaznajomionym firmom solidnie zarobić. Dzisiaj mamy raport NIK-u, który... Znaczy nie jest
ale
dzisiaj raport
drugim,
Onet...
Pani minister, ale to jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Wbrew pozorom ma, dlatego że po pierwsze, jeżeli premier działa cynicznie, ponieważ wskazuje firmy, a to mówi raport NIK-u według Onetu, które mają zarobić na przykład kupowaniu maseczek, no to możemy powiedzieć, że gra była bardzo cyniczna. A poza tym ja mówię też o działaniach, które nie miały z tym nic wspólnego. Na przykład to, że działania Narodowego Banku Polskiego zamiast wzmacniać złotówkę, osłabiały złotówkę, działania na rynku walutowym. No i to na przykład, żeby zgłosić 6 miliardów zysku, a potem mieć 17 miliardów straty, no to albo to jest brak całkowicie panowania nad tym, co się dzieje w Narodowym Banku Polskim, albo złej gospodarki, albo w ogóle działań na niekorzyść państwa.
Pani minister, ja nie chcę być tym, który występuje w roli obrońcy prezesa Glapińskiego. On osobiście mnie i to radio zaatakował z imienia i nazwiska, zresztą, co jest tak swoją drogą absurdalne, żeby jakiegoś redaktorzynę na konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego z imienia i nazwiska wymieniać, ale nie rozumiem tego, dlaczego tym zarzutem zawiązujecie sobie i przyszłym rządom w Polsce ręce do tego, żeby być może na potrzeby obrony narodowej uruchomić taki program, który zadziałał i przypominam, owszem, skoczyła nam inflacja, ale skoczyła wszystkim na świecie, a jeżeli chodzi o te działania banków centralnych, był taki, który działał szybciej od prezesa Glapińskiego, Bank Czech. Mają nadal recesję, najgorsze wyniki gospodarcze w Unii Europejskiej, a inflacja
nie mniejsza niż u nas. Pan mówi o dwóch różnych rzeczach. Pan mówi o stopach procentowych, a ja mówię o skupywaniu obligacji, co nie jest zgodne z polskim prawem. Jednak mamy jakieś zasady i prawa i nie może być tak, że ktoś bez zmiany prawa postępuje wbrew tym zasadom. Możemy też porozmawiać o wszystkich Polakach, którzy stracili ogromne pieniądze na inflacji i na tym też, że tą inflacją Narodowy Bank Polski się bawił w momencie, w którym jeszcze nie było powodów zewnętrznych, czyli nie mieliśmy wojny w Ukrainie.
A dlaczego wprowadzacie wakacje składkowe dla przedsiębiorców?
Bo to obiecaliśmy. Przecież bardzo jasno mówimy, że
dlaczego wszyscy Polacy muszą się zrzucać na przedsiębiorców?
Nie muszą się zrzucać na przedsiębiorców.
No ale świadczenia dla przedsiębiorców zostaną takie same, a jednej składki w roku nie będą musieli zapłacić.
Każdy z Polaków ma prawo, pracując na etacie, do tego, że ma urlop. Wtedy może wyjechać z rodziną, otrzymuje płacę. Można powiedzieć, że ktoś pozwala mu odpocząć. Natomiast przedsiębiorca, szczególnie mikroprzedsiębiorca, płacąc normalnie podatki, płacąc dokładnie składki, do tego prawa nie ma. Chcemy, żeby miał prawo.
Większość tych mikroprzedsiębiorców to są ludzie, których pracodawcy zmuszają do tego, żeby nie mieli etatu, tylko żeby mieli działalność gospodarczą, zwiększając
atrakcję. Nie ma pan takich danych, mówiąc o większości. Są to również pani, która prowadzi mały zakład fryzjerski, ktoś, kto ma małą piekarnię.
To są w większości jednoosobowe działalności gospodarcze.
No dobrze, ale to... Ten układ, pamiętajmy, że tamto zwolnienie dotyczy tylko tej minimalnej składki ZUS-owskiej. Tak samo jak realizujemy drugą naszą obietnicę i tutaj dzisiaj zapowiedział już pan minister finansów Domański, dotyczącą zryczałtowania składek zdrowotnych również dla tych najmniejszych przedsiębiorców.
5 miliardów to będzie kosztowało budżet. To obietnica 5 miliardów, które trzeba będzie wyłożyć z publicznych pieniędzy na służbę zdrowia, dlatego żeby przedsiębiorcy mniej płacili.
W tej chwili po Polskim Ładzie mamy sytuację, w której ktoś płaci, będąc przedsiębiorcą, składkę zdrowotną, nawet od tego, gdy sprzeda jakąś nieruchomość, która jest majątkiem trwałym. Jeszcze nie widziałam nieruchomości, która by leczyła gardło.
Ale pieniądze z podatków mogą zapłacić za to leczenie gardła. Pani minister, kiedy prace domowe przestaną być obowiązkowe?
Tak jak obiecywaliśmy w kwietniu. Rozporządzenie będzie do podpisu albo jutro, albo w poniedziałek. Potem jest vacatio legis, tak jak przyzwoitynka.
Jest gotowe to rozporządzenie?
Tak, jest gotowe. Jest już
jeżeli jutro,
po wszystkich...
to już chyba powinno być u pani minister Nowackiej na biurku?
Jutro powinno być do zaakceptowania przeze mnie, a potem do podpisu przez panią minister Nowacką. Jeszcze tutaj przed wyjazdem rozmawiałam z panią dyrektor departamentu i powiedziała, że jutro będzie gotowe.
Jutro będzie gotowe, czyli w poniedziałek podpisane przez, na przykład przez panią minister?
Albo jutro już podpisane.
Albo jutro już podpisane, ale to oznacza, że od 1 kwietnia nie wejdzie w życie?
Mówiliśmy, że w kwietniu, bo my jednak traktujemy poważnie Polaków i uważamy, że każde prawo, które wchodzi, powinno mieć tak zwane vacatio legis, czyli ten czas, który pozwala każdemu się przystosować.
14 dni będzie.
My zrobimy 21-dniowy nawet.
21-dniowe, patrzę sobie na kalendarz, jeżeli podpisane 25.
Mówię 15-16 kwietnia.
No
zgodnie
co?
Z obietnicą, powiem więcej, jeśli chodzi o edukację, to jeśli chodzi o 100 konkretów, to również HIT-u nie będzie od 1 września dla wszystkich tych, którzy przyjdą do szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele otrzymali najwyższą w historii podwyżkę 30 lub 33% i chciałam powiedzieć, że już 85% nauczycieli otrzymało ją realnie. Jeszcze nie wszyscy z wyrównaniem od 1 stycznia, bo to różnie zależy już od samorządów. Chciałam powiedzieć, że podstawy programowe będą odchudzone od 1 września.
Od 1 września 2025?
4. Od 1 września 2024 będą odchudzone podstawy programowe przy zachowaniu tej samej ramówki, czyli takiej samej liczbie godzin, tak żeby nauczyciele mieli większą autonomię. A ocena z religii lub etyki, czyli przedmiotów nieobowiązkowych, nie będzie się w przyszłym roku szkolnym już wliczać do średniej. I realizujemy swoje obietnice tak, jak obiecaliśmy.
O tym, czym różni się minister Nowacka od minister Anny Zalewskiej, na to pytanie odpowiedź w radiu internetowym RMF24. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. To pytanie, czym się różni pani minister, jest związane z tym, że jak PiS obejmował władzę, to robił konkursy takie, że wiadomo było, kto wygra. No a teraz jest tak, że mamy 16 nowych kuratorów i w 14 przypadkach na tych 16 kuratorem...
12.
Zostaje osoba, która pełniła obowiązki
nie w
kuratora.
14, tylko w 12 przypadkach, w 4 przypadkach osoba, która nie pełniła obowiązków, często mimo tego, że startowała osoba pełniąca obowiązki. Normalne, otwarte konkursy. W niektórych tych konkursach zresztą było bardzo dużo kandydatów, a w niektórych wystartowała tylko ta osoba, która wcześniej pełniła obowiązki i nikt inny się nie zgłosił.
Że nie ma szans.
No właśnie nie. To, że w 4 przypadkach wygrała zupełnie inna osoba niż pełniąca obowiązki, najlepiej świadczy o tym, że każdy miał równe szanse.
A kim ma być kurator w stosunku do dyrektorów?
ma sprawować pieczę nad szkołą, czyli ma być kimś, kto współpracuje ze szkołą, kto pomaga szkole, a nie tylko serwerem. Pilnuje wtedy, kiedy się może stać krzywda dziecku, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której coś może zadziałać na niekorzyść ucznia. Ale nie w takiej sytuacji, żeby był jak Cerber, który decyduje, co się ma dziać w szkole, tak jak było na przykład z panią Barbarą Nowak. Nie wiem, czy pan wie, że w przypadku pani Barbary Nowak, jeśli chodzi o sprawy dyscyplinarne, w roku 2023, czyli wtedy, kiedy jeszcze PiS zarządzał Ministerstwem Edukacji Narodowej, na 20 spraw, które były odwołania od decyzji dyscyplinarnej, w 18 uchylano jej decyzję. Znaczy decyzję komisji dyscyplinarnej, która działała niestety przy kuratorze, bo w ogóle komisje dyscyplinarne powinny działać przy wojewodzie, a nie przy kuratorach.
Dlaczego nie będzie laptopów dla uczniów?
Ja akurat zajmuję się poza podstawami programowymi, poza kwestiami związanymi z HIT-em czy z pracami domowymi, zajmuję się transformacją cyfrową. Jedną z pierwszych rzeczy, które zastałam po przyjściu do ministerstwa, właściwie czego nie zastałam, to dokument, który powinien powstać w trzecim kwartale 2022 roku i który był podstawą do jakichkolwiek działań związanych z KPO. To się nazywa Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji. Ten dokument nie powstał ani w 2022 roku, ani w 2023 roku i dlatego między innymi Komisja Europejska nie zwróci pieniędzy za laptopy, które otrzymali uczniowie i one są w tej chwili pieniądze, że tak powiem, które musi zwrócić budżet państwa do PFR-u. Cała idea powinna być taka, że najpierw tworzymy pewną strategię. Mówimy, po co jest konkretny sprzęt, komu ma służyć, w jaki sposób. I to jest ta właśnie polityka cyfrowej transformacji. W tej chwili mam już pierwszy, po zresztą prekonsultacjach, które pozwoliły na powstanie tego dokumentu, pierwszy draft tego dokumentu, do czerwca powinniśmy go wreszcie przyjąć. To jest kamień milowy. Natomiast dopiero potem powinna zapaść decyzja, co kupujemy, dla kogo, jak ma to służyć. Po to, żebyśmy mieli rzeczywistą realną...
Nie potraficie przełamywać imposybilizmu, tak jak PiS.
No właśnie imposybilizmem było to, że nie potrafili przygotować podstawowego dokumentu, jakim jest polityka cyfrowej transformacji edukacji. Półtora roku spóźnienia, dopiero przychodzi nowy rząd i potrafi w pół roku przygotować dokument, który ma być kamieniem KPO.
To będą docelowo te laptopy, czy one są bez sensu?
Niewątpliwie w tej chwili analizujemy, jakiego rodzaju sprzęt i w jakiej formule powinien trafić do uczniów. W momencie, w którym zostaną przyjęte dwa kamienie milowe, bo tak naprawdę jest jeszcze drugi kamień milowy, który też został nieprzyjęty przez Komisję Europejską, bo źle został przygotowany przez poprzedników, to będzie można, my w tej chwili dokonujemy pewnych zmian dotyczących tego, co byśmy chcieli, żeby było kupowane. Natomiast chcemy, żeby sprzęt trafił do szkół podstawowych, do nauczycieli kolejnych i do szkół ponadpodstawowych, laboratoria STEM i AI.
Pani minister, bo ja bym chciał też zrozumieć, jakie jest pani stanowisko. Czy pani uważa, że pomysł, żeby komputery trafiły do uczniów, to jest pomysł dobry czy zły?
I dla mnie najważniejszym jest to, żeby komputery, laptopy, tablety, zależnie co postanowimy i co będzie wynikało z polityki transformacji cyfrowej edukacji, służyło edukacji uczniów. Nie wiem, czy pan wie. Nie, to jest ważne. Nie wiem, czy pan wie, że tamte laptopy nie miały żadnego oprogramowania edukacyjnego zainstalowanego, ani żadnego zabezpieczenia, które pozwoliłoby, żeby w bezpieczny sposób młodzież korzystała. I powiem więcej. One jeszcze w dodatku nie mogły służyć w żaden sposób w szkole, bo ani pracownie nie są przystosowane, ani z powodu tego, że trafiły jako prywatny sprzęt, nie może szkoła wymagać, żeby trafiły do pracy w szkole. Pani minister, w związku z tym mamy sprzęt, w którym nie wiemy nawet, w jaki sposób służy uczniom.
Pani minister, to ja jako i rodzic, i jako dziennikarz, który obserwował blisko, w Dzienniku Gazecie Prawnej obserwowaliśmy blisko tą sprawę, uważam, że tamten projekt był bez sensu. Bez sensu. Ale nadal nie wiem, jaki jest pani stanowisko. Nie chodzi mi o to, żeby pani powiedziała, że to ma sens, czy nie ma sens, ale jak pani uważa?
Ja mówię bardzo jasno. To jest kwestia naszych negocjacji z Komisją Europejską, kwestia tego, w jaki sposób będzie wyglądać po zmianie KPO. My chcemy, żeby odpowiednia ilość sprzętu trafiła zarówno do szkół, jak i do nauczycieli. W związku z tym jesteśmy na razie przed tymi negocjacjami.
Ale ja nie rozumiem, jak pani uważa, jakie jest pani stanowisko?
Tak, polscy uczniowie, polskie szkoły potrzebują sprzętu komputerowego.
Do domu? Powinni je zabierać?
Uważam, że on przede wszystkim powinien służyć w szkole, natomiast chcielibyśmy również, żeby można powiedzieć, że korzystali z niego uczniowie.
Ja jednej rzeczy nie rozumiem w tych założeniach dotyczących edukacji, transformacji edukacji, bo z jednej strony mówicie o tym, że chcecie dać więcej nauczycielom swobody.
Tak,
no ale z drugiej strony zakazujecie im zadawania prac domowych.
Nie zakazujemy. Mówimy, że w klasach 4-8 mają być nieobowiązkowe i nieoceniane.
No ale to wie pani, co to będzie oznaczało dla uczniów.
Nie, wie pan co, w momencie, w którym mamy sztuczną inteligencję, są mnóstwo niestety uczniów korzysta z korepetycji, a często też pomagają rodzice. Nie może być tak, że nauczyciel w szkole ocenia pracę rodziców, korepetytorów i sztucznej inteligencji zamiast uczniów. Jeżeli praca domowa jest nieobowiązkowa, ale za to uczeń musi otrzymać feedback od nauczyciela dotyczący tego, co zrobił dobrze, co zrobił źle, to się zmienia model tej pracy domowej i wtedy ona przynosi konkretny skutek. My się opieraliśmy na badaniach, które pokazały dość jednoznacznie, że w przypadku młodszych uczniów, gdzie rzeczywiście jest pomoc rodziców i pomoc korepetytorów, te prace domowe przynoszą umiarkowany skutek.
Jedną z obaw związanych ze zniesieniem obowiązkowości prac domowych było to, że to będzie pogłębiało negatywną konsekwencję zniesienia gimnazjów, czyli to, że...
Wręcz odwrotnie. Problem polega na tym, że i to też wynika z badań, że prace domowe przynoszą większe skutki dzieciom, które pochodzą z domów, że tak powiem, z wyższym tym zapleczem i finansowym, i jeśli chodzi o wykształcenie rodziców, niż tym dzieciom, które tego zaplecza nie mają. W związku z tym, to co robiły gimnazja, to wyrównywały szanse. W momencie, w którym nie ma gimnazjów, to wyrównywanie szans jest w ogóle już w jakiś sposób nierealizowane. W momencie, w którym jeszcze wychodzimy z założenia, że od kapitału domu zależy to, czy dziecko otrzyma wyższą ocenę, czy nie, to jeszcze pogłębiamy te różnice, jeśli chodzi o szanse edukacyjne. To szkoła ma być podstawą do tego, żeby zdobywać edukację. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać o jednej rzeczy.
Z drugiej strony
rodzice nie muszą jeszcze raz powtarzać całej szkoły.
No, ale chodzi o to, że ta możliwość zadawania prac domowych dawała szansę nauczycielom, żeby tym uczniom, którzy są słabsi, wysłać bardzo silny sygnał, żeby ich...
Motywować.
Motywować, tak.
Dokładnie w dalszym ciągu nauczyciel może zadać pracę domową, jeżeli uważa, że uczeń powinien coś poćwiczyć, tylko w tym momencie jest ona nieobowiązkowa. Trzeba zmienić trochę metody pracy z uczniem, trzeba stworzyć tą wewnętrzną motywację. Szczególnie, że powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę odrobienie pracy domowej przy pomocy sztucznej inteligencji, przy pomocy czatu GPT jest moment. Wypracowanie napiszę panu w minutę. Ostatnio pokazałam w jednej ze szkół, jak napisałam limeryk o kruklankach, bo byłam w małej szkole w Kruklankach w ciągu spotkania. To znaczy
zapisał na mnie. Pani minister, ale można różne rzeczy wprowadzić dookoła tego. Są rozwiązania na świecie, które polegają na tym, że się po prostu zakazuje na przykład używania w szkole telefonu.
No dobrze, ale my mówimy o pracach domowych. W jaki sposób zakazać używania telefonów?
Tak, ale teraz to one są dosyć powszechnie używane też w szkołach. Pani minister, jeżeli chodzi o nauczycieli, to rozwiązanie, które teraz weszło w życie, jeżeli chodzi o podwyżki, w jakimś sensie było takim rozwiązaniem awaryjnym, ale szukamy sposobu na to, żeby nauczyciele mieli w sposób trwały zagwarantowane wysokie zarobki. Kiedy, albo relatywnie wysokie zarobki, kiedy takie rozwiązanie systemowe dla nauczycieli będzie?
Ja muszę powiedzieć, że nigdy tak nie wzrosła subwencja oświatowa. I wzrosła, jeśli chodzi w stosunku do PKB, i wzrosła, ona wzrosła rok do roku, jeśli chodzi o budżet, nawet o 38%, czyli więcej.
Tak, nauczyciele by chcieli takiego rozwiązania systemowego, które by de facto gwarantowało...
Nie. Jest ich projekt, jest projekt obywatelski w tej chwili w Sejmie, będą nad nim prace, one wiążą... płacę nauczycieli ze średnią krajową. Tym, że muszę powiedzieć jedną rzecz, że po tej podwyżce, o ile przed podwyżką, płaca nauczyciela dyplomowanego to było mniej więcej tak jak średnia krajowa. 3% przekraczała ta średnia płaca nauczyciela w stosunku do średniej płacy krajowej, to w tej chwili to jest 22% więcej. W związku z tym to pokazało, jak bardzo się oderwali wręcz od średniej krajowej nauczyciele dyplomowani.
Chodzi o to, żeby w przyszłości nie doszło do takiego deprecjonowania ich zarobków.
Zauważmy jedną rzecz.
Nie, chciałem teraz to uporządkować czasowo. Tak, 15 kwietnia wejdą w życie prawdopodobnie te rozwiązania dotyczące prac domowych.
Tak.
Jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące pensji nauczycielskich, kiedy ten projekt będzie dalej procedowany, kiedy on może być w Sejmie?
Z tego co wiem, dzisiaj nawet była komisja, która dotyczyła w ogóle płac nauczycielskich. Myślę, że o tym też rozmawiano między innymi. To nie było jeszcze omawianie tego projektu, ale z tego co wiem, było też z udziałem związków zawodowych, więc rozmowy w jakimś stopniu się toczą. Natomiast oczywiście my musimy znać też możliwości budżetu przyszłorocznego, a tu jesteśmy w tej chwili na tym etapie, w którym realizujemy jeszcze początkowo, że tak powiem, budżet roku 2024.
Czyli to będzie powiązane z pracami budżetowymi, te rozwiązania? To by oznaczało, że to będzie lato tak naprawdę.
Realnie rzecz biorąc, musimy wypracować w ogóle model. W związku z tym nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, w jakim terminie. To trochę zależy też od tego, co będzie w stanie zaproponować Ministerstwo Finansów i inne ministerstwa. Oszukujmy się, jesteśmy w tej chwili w takim momencie, w którym zauważmy, co się stało. Zrealizowaliśmy wszystkie, tak jak zobowiązaliśmy się, wszystkie programy społeczne PiS-u. Wprowadziliśmy podwyżki dla nauczycieli, 20% też podwyżki dla sfery budżetowej. Teraz opiekunowie i pracownicy społeczni mają dostać dodatek 1000 zł. W związku z tym rzeczywiście sfera budżetowa wyraźnie odczuwa poprawę.
Podstawa programowa. Kiedy te przepisy będą wchodziły w życie dokładnie, jeżeli chodzi o zmiany podstawy programowej?
W tej chwili rozporządzenia o podstawie programowej są na etapie uzgodnień wewnątrz Ministerstwa Edukacji Narodowej i będą poddane konsultacjom, już konsultacjom dokumenty ministerstwa, nie tak jak poprzednio były prekonsultacje dokumentów ekspertów, będą poddane w połowie kwietnia, mniej więcej.
Czyli w połowie kwietnia zobaczymy projekty ministerstwa dotyczące podstawy programowej.
I dotyczące również ramówek, bo tam się zmienia jedna rzecz, znika HIT w przyszłym roku.
I to jest już pewne, to jest w tej propozycji ministerstwa.
Dokładnie. Tak jak obiecaliśmy, realizujemy to, co obiecaliśmy.
A nauka o zdrowiu edukację. Od 2026?
25 raczej. Chcemy rzeczywiście, żeby weszło więcej treści związanych z edukacją zdrowotną, ale już w tym roku w ramach tych zmian ramówek będzie 12 godzin w klasach 1-3 na pierwszą pomoc. To jest projekt wspólny z WOŚP-em. WOŚP będzie przeszkalał nauczycieli nauczania początkowego. Oni będą
wprowadzać to... Wsiaka do szkół.
Nie, jeszcze raz powtórzę. WOŚP będzie szkolił nauczycieli nauczania początkowego, a nauczyciele będą uczyć dzieci. I będą również fantomy, z których będą korzystać fantomy dzięki WOŚP-owi. To jest współpraca między WOŚP-em a Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Wpuszczacie owsiaka do szkoły.
Jeszcze raz powtórzę. Nauczyciele będą uczyć dzieci, nie WOŚP, natomiast WOŚP kształci nauczycieli.
Ale żeście tą lewicę przycisnęli tak naprawdę przy okazji tych wyborów samorządowych. Tak długo negocjacje w sprawie koalicji skończyło się na tym, że oni pewnie nie będą mieli żadnego radnego w sejmikach, bo realny próg wyborczy do sejmików to jest 10%. Długie negocjacje, później Donald Tusk powiedział, że nic z tego nie będzie.
My startowaliśmy jako Koalicja Obywatelska już w niejednych wyborach. Już można powiedzieć, że jesteśmy taką zgraną ekipą. Co mnie bardzo cieszy zresztą, bo zakładałam Koalicję Obywatelską, więc czuję się w pewnym stopniu współtwórcą tego projektu. Natomiast nie ulega żadnym wątpliwościom, że Koalicja Obywatelska rzeczywiście ma szansę w tych wyborach nawet pokonać Prawo i Sprawiedliwość, co widać w ostatnich sondażach, bo jest na wzrostowej ścieżce.
Czy Koalicja Obywatelska
chce... To myślę, że
w dużym
stopniu zasługa jednak tego, że Polacy widzą, że rząd Donalda Tuska odblokował środki europejskie, doprowadził do podwyżek w sferze budżetowej, zrealizuje bardzo ambitny program dotyczący polityki zagranicznej, gdzie jesteśmy naprawdę, stajemy się państwem, które decyduje o wielu rzeczach.
No i wprowadzicie zakaz tranzytu ukraińskich towarów przez Polskę w sytuacji, w której Ukraina toczy wojnę o przetrwanie.
Przede wszystkim zawalczyliśmy ze względu na to, co się dzieje z rolnikami, żeby zatrzymać działanie Zielonego Ładu, który wprowadzał przecież, przypomnę, komisarz PiS-u Wojciechowski, tak żeby nie było ograniczeń, jeśli chodzi
o to, żeby żywność była zdrowsza.
Żeby nie było ograniczeń na przykład związanych z ugorowaniem.
Koalicja Obywatelska z lewicą...
Ugorowanie nie ma nic wspólnego, jeśli chodzi o się ze zdrowiem i żywnością.
Koalicja Obywatelska, ale chodzi o to, żeby nie było erozji gleby. Koalicja Obywatelska z lewicą w wyborach do Europarlamentu?
Nie ma na razie planów dotyczących Europarlamentu. Musimy wygrać wybory samorządowe, to już niedługo. Mobilizujmy się wszyscy na 7 kwietnia.
No przyciskacie tą lewicę, to jak tak dalej pójdzie, to oni zejdą poniżej 5%.
Panie redaktorze, nie mam żadnych wątpliwości, że Koalicja Obywatelska naprawdę w tych wyborach ma szansę odnieść ogromny sukces i warto na nią dlatego głosować.
Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, bardzo serdecznie dziękuję. Ile będzie dzisiaj w meczu Polska-Estonia, bo ma pani znaczek.
Tak, mam znaczek, kibicujemy. Ucieszyłby mnie wynik każdy wygrany, niech będzie chociaż 1-0. Potem będziemy czekać na wynik meczu Walia-Finlandia i będziemy wiedzieć, z kim wtedy gramy kolejny mecz.
Z kim pewnie w Cardiff przegramy. Dziękuję bardzo serdecznie, do widzenia, do usłyszenia.
Więcej wiary.
Pamiętam Mundial w 86, pamiętam te wszystkie mecze. Jezus, jak na mnie krzyczał, żebym już kończył audycję. Dziękuję bardzo.